My jeszcze zostajemy przez chwilę, przez te parę minut w rejonie LSM-u i tam pojawiła się między innymi także inna realizacja, realizacja współczesna, tak, którą możemy zaliczyć już do tak zwanej szeroko pojętej urban art, sztuki miejskiej, sztuki z przesłaniem. Jest to praca pod tytułem Who Can You Buy? What Can't You Buy? No i właśnie w tym temacie, jak to jest z lubelskimi muralami? Ten mural ma przesłanie, a jak jest z innymi?
Więc murale zasadniczo winny mieć przesłanie albo winny mieć coś, co sprawia, że mural jest muralem dobrym jako interwencja w przestrzeni miejskiej. I takimi przykładami murali, to jest jedno, mamy tutaj taki mural artystyczny, który jest mocno usadowiony w kontekście, uważam go za dobry przykład realizacji. Dlaczego? Ponieważ mamy pewien kontekst konsumpcyjny wokół skrzyżowania na ulicy Zana z Wileńską. Jest taki raczej, jest lublinianom znane miejsce, jako miejsce, gdzie się kupuje najogólniej. Więc mural, który powstał, nawiązuje do tych gazetek marketowych, supermarketowych, pytaniem, czego kupić nie można, ale dobro tej realizacji, walory polegają na tym, że ona nie dominuje przestrzeni. To znaczy ten mural jest na tyle wpasowany, że jeśli ktoś nie chce go zobaczyć, nie zobaczy go. Tym samym w jakiś sposób on się nie narzuca, on uzupełnia tę przestrzeń, dobrze się wpisuje w jakby strukturę ściany. To są takie technikalia, których też warto spojrzeć, na które warto spojrzeć. To jest ten mural artystyczny jako interwencja, którą wykonał artysta według swojej wizji. Ale mamy też coś, co my nazywamy muralami społecznymi, które poza tym, że są realizacjami o różnym nacechowaniu artystycznym, raczej służą czemuś więcej niż jakby one same, bo w pewien sposób mogą służyć społeczności lokalnej. Takie murale wykonaliśmy między innymi na ulicy Lubartowskiej czy na Starych Bronowicach, kiedy te realizacje są w jakiś sposób wyraziste, ale ich celem nie było stworzenie tylko i wyłącznie malunku o wysokim poziomie artystycznym, ale nawiązanie poprzez ten malunek, poprzez proces powstawania muralu z mieszkańcami i zbudowanie pewnej silniejszej wspólnoty lokalnej, która będzie mogła, ucząc się pewnych technik i metod współpracy przy muralu, mogą później zawalczyć o ławki, plac zabaw. To jest pewny kazus. Realizacja artystyczna, która służy wytworzeniu pewnych narzędzi zbudowania wspólnoty, ale są też murale reklamowe. Też takie powstają. Sztuka uliczna dzisiaj, tak zwana sztuka uliczna, może być wykorzystywana do tego, żeby w przestrzeni miejskiej powstawały pseudo reklamy. Czyli mural, jako ta szlachetna forma, będzie z czasem wypychała billboardy, które wiemy ze względu na ustawę krajobrazową będą znikać w przestrzeni miejskiej. I uwaga, że murale mogą stać się tym narzędziem, dzięki którym korporacje będą pod przykrywką, pod parasolem działań artystycznych lokować swoje produkty. Więc takie pewne przesłanie, które towarzyszy naszym dzisiaj wypowiedziom, to że mówiąc o sztuce w przestrzeni miejskiej, mówiąc o graffiti, mówiąc o street arcie, należy być piekielnie krytycznym. Zasadniczo dobrym i zdrowym podejściem do tego, że nic nam się nie powinno podobać, a dopiero później w głowie własnej powinniśmy toczyć pewien bój na argumenty, czy coś jest jednak dobrze, czy coś dobrze, że jest, czy raczej lepiej, żeby czegoś w tej przestrzeni nie było.
Czyli coś musi tak naprawdę spatynieć, można powiedzieć, żeby później stwierdzić, że jest okej.
Często tak jest.
Ten pomysł murali reklamowych to w sumie nie jest nowy pomysł, bo w latach 80., 90. I wcześniej takie istniały. Na przykład na obecnej Zamojskiej chyba był taki mural na ścianie kamienicy na Lubartowskiej.
Mm-hmm. Tak, w Łodzi zwłaszcza była świetna tradycja wielkoformatowych reklam. Uważam je za bardzo ciekawy i wyrafinowany artystyczny sposób, mimo że komercyjny, obecności w przestrzeni miejskiej.
A może jednak powinniśmy podejść do tego pozytywnie, że może jednak to będzie jakaś wyższa forma sztuki plus oczywiście reklama danego produktu, sklepu czy innego wytworu.
No nawet alkoholu?
No może być ładne.
No czy ładność, to znaczy, czy coś jest może ładne, to znaczy, że jest dobre. To jest takie pierwsze moje podejście, które zawsze stosuję, patrząc na realizację w przestrzeni miejskiej, bo jednak to, owa ładność jako taka pierwsza rzecz, która nam się do głowy przychodzi, kiedy patrzymy na sztukę w przestrzeni miejskiej, ona nie zawsze jest tym, o co w sztuce chodzi. Pytanie, czy artysta wykonał coś zgodnie z własną wolą, czy ta interwencja była w jakiś sposób ocenzurowana, czy się wpasowuje w przestrzeń, to już pewne rzeczy, o pewnych rzeczach mówiłem, ale kontekst chociażby muralu propagującego gdzieś alkohol na ulicy Lubartowskiej, gdzie alkohol jest jakby często obecnym problemem, jak w wielu lubelskich wspólnotach lokalnych. No nie wiem, czy to jest dobry, czy to nie doszło do pewnego przekroczenia delikatnej granicy.
Skoro już jesteśmy w latach 80., 90., tak trochę się cofnęliśmy, to może kilka słów o neonach, które dawniej też pełniły funkcję reklamową, a w tym momencie są otoczone pewnym kultem. Tak mi się wydaje, na przykład ten neon kosmosu, który został odnowiony i który tutaj widzę na bluzie na przykład, to jest otoczenie właśnie pewnym kultem tego, co było dawniej. Wraca moda na te neony?
Ciężko powiedzieć, czy wraca moda. Wydaje mi się, że to jest pewien odłamek sentymentu zamieniony. To znaczy, to było ładne. Ktoś poświęcał temu czas, ktoś to projektował, ktoś wkładał tam zasady typografii i ktoś to wykonał własnymi rękami. W związku z tym to góruje mocno nad tym, co widzimy dzisiaj na swoich ulicach. Przepraszam. I myślę, że dlatego ludzie się tak często tym zajmują. I szczęśliwie fundacji też udało się zadbać o jeden lubelski neon, a trwają prace nad innymi.
Właśnie, gdzie możemy znaleźć takie neony?
Na wysypisku śmieci dzisiaj. Tak, większość podejrzewam z kilkudziesięciu neonów, jakie w Lublinie funkcjonowały, zostały wyrzucone, zniszczone, rozkradzione, na złom sprzedane. Ten kosmosowy mural, przepraszam, neon został uratowany jakby w ostatniej chwili po rozbiórce kina. On gdzieś już miał być zezłomowany, tudzież sprzedany, więc Lublin jednak straciłby coś, co według mnie stanowi element jego tożsamości. Nie ma Lubelaka, który nie kojarzy pozytywnie, głównie, kosmosu, kina, którego dzisiaj mamy tylko w postaci skondensowanego neonu, jako jedynego pozostałego z śladu po tym bardzo ciekawym budynku istotnym z kulturotwórczego, społecznego punktu widzenia. Więc neon jest i wydaje mi się, że jego atutem jest niesamowita typografia, bo jak się przyjrzymy w ogóle naszej części Europy i tym trudnym czasom, które na szczęście są minione, to jest jedna rzecz, która nam się udała. Wspomniałaś o muralach reklamowych, które bardzo ciekawo... Dlaczego były ciekawe? Dlaczego były według mnie warte uwagi? Dlatego, że była zastosowana tam niesamowita typografia. Kosmos jest doskonałym tego przykładem, że w Polsce na neonach testowano niesamowite liternictwo. Były to kroje przygotowywane specjalnie pod umieszczenie w przestrzeń miasta, które dodatkowo połączone ze światłem, z nocą, działały dla każdego na dowolnym poziomie jakby zaawansowania estetycznego. To były rzeczy, które po prostu się bronią dziś. Jak przyjrzymy nieliczne, ale jednak publikacje dotyczące neonów, no to widzimy tam masę inspiracji dziś zastosowywanych w designie i jakby w kroju pisma, które gdzieś tam wraca do łaski jako pewna szlachetna forma komunikowania się.
No, pamiętam z Wrocławia taką jedną uliczkę, takie jedno podwórko, które było całe wypełnione takimi neonami z minionych epok. I w Lublinie mamy chyba tylko ten jeden, tak, który możemy oglądać. Właśnie, tak, szykujecie jakąś renowację.
Szykujemy coś więcej, bo szykujemy, a to dokładnie Anna Bakiera, szykuje publikację, która będzie dokumentacją, mamy nadzieję, szczerze liczymy na to, że się uda wszystkich nieistniejących lubelskich neonów. To są archiwa, to są przeszukiwanie starych gazet, szukanie zdjęć, które nie są nam jeszcze znane i Ania tutaj wydobywa a zobacz, tu był jeszcze neon. To jest bardzo często powtarzane zdanie u nas w fundacji w ostatnich miesiącach. Sami nie byliśmy świadomi tego, że Lublin był miastem neonów i wydaje mi się, że to jest kolejna po lubelskich spotkaniach plastycznych, kolejny temat, kolejny walor nieznany, a który tak naprawdę wyróżnia nas znów na przestrzeni Polski, a może i dalej. To były fenomenalne rzeczy, za którymi tęsknimy, do których jesteśmy zobowiązani tęsknić i musimy je po prostu na nowo przywołać.
Może warto przy okazji także zaprosić słuchaczy, żeby śledzili facebookową stronę Lubelskie Neony.
Tak, zdecydowanie tak, polecamy. Lubelskie Neony, podejrzewam, że to jest taki taka mała namiastka tego, czym Lublin był ubogacony w ostatnich latach. A może tak tylko zrobię małą zajawkę, dlaczego Lublin nie ma neonów. To jest za dużo tych murali, dzisiaj rozmawialiśmy. To jest tak znak czasu, drodzy państwo, za dużo tych murali mam. Za neonami tęsknimy i dlaczego ich nie ma, jak były wykonywane. Na ten temat powstaje mały dokument. I dlaczego w pewnym momencie neony w Polsce, w ogóle w Polsce, zgasły. To też jest bardzo ciekawy wątek, do którego jako fundacja będziemy w najbliższych miesiącach zmierzać, aby odpowiedź dać jak najszerszej grupie odbiorców.
A szkoda, że zniknęły, bo można było się przenieść w czasie do lat 90. a i dawały światła, były estetyczne. Myślę, że szkoda, że zniknęły z naszych ulic.
Dlatego dzisiaj jesteśmy zobligowani też wyszukiwać tego, co będzie naszym zdaniem wartościowe za lat kilkadziesiąt po to, żeby takie neony, czy też analogie do tamtych neonów, jeśli coś równie wartościowego mamy dzisiaj w przestrzeni miejskiej, żeby o to dbać i żeby nie zniknęło, więc raz jeszcze studenci rzeźb nie wywracamy.